Rozmawialiśmy na temat tego, jak uczył 2 tygodnie temu, na temat relacji z ojcem, co było kontynuacją kazania po wiatrołapie o relacji. To wiecie, zaczęliśmy odkrywać, że wielu z nas w czasie tych miejsc Bóg zaczął bardzo głęboko nas dotykać. Zaczął jakby pokazywać nam rzeczy, których w ogóle nie widzieliśmy w naszym życiu, które wcale nie były łatwe dla naszego życia. I niektóre osoby mówiły, że słuchaj, no po prostu nie spodziewałem się, że takie rzeczy we mnie były, które gdzieś były zaczepione w moim życiu i o których ja jakby nie miałem świadomości, że one kierowały całym moim życiem. I widzisz, ja 2 tygodnie temu miałam taki obraz. Widziałam takie naczynia, skrzynki, które zasłaniały wejście do głębi pomieszczenia. I pamiętam, że kiedy Marek o tym mówił, to zobaczyłam, że to jest tak jakby wielka rana we wnętrzu człowieka, która jest zawalona tonami pudełek poznania. Tonami różnymi rodzaju pudełek, książek, którymi my zakrywamy tak naprawdę to, co jest sednem naszego życia. I pamiętacie, ci z was, którzy byli na wiatrołapie, ci, którzy byli na kazaniu 2 tygodnie temu, Marek mówił o relacji. I widzicie, relacja z Panem Bogiem jest sednem naszego życia. Relacja z naszym Ojcem jest sednem naszego życia. I relacja to jest po prostu relacja. Relacja to jest to miejsce, kiedy my spotykamy się z Bogiem i kiedy my z Nim stajemy oko w oko, rozmawiamy z Nim, mówimy do Niego i możemy szczerze wylać swoje życie, swoje serce przed Nim. Słuchajcie, co więcej, możemy szczerze wylać przed Nim swój zawód. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek wylewałeś przed Bogiem swój zawód na Niego. Czy ty byłeś w stanie Bogu powiedzieć: Boże, jestem Tobą zawiedziony. Rozumiesz, czy ty wszedłeś w taką szczerość z Panem Bogiem? Jeśli nie byłeś odważny do tego, żeby wejść w tą relację w ten sposób z Panem Bogiem, to znaczy, że coś jest nie tak w tej relacji. Bo kiedy ze mną, w naszym małżeństwie, coś jest nie tak w relacji, to ja mówię, że ze mną coś jest nie tak. Niekoniecznie atakując go przy tym, mojego męża przy tym, ale ja próbuję się dowiedzieć, co jest nie tak, że ja się tak źle czuję. Co jest nie tak? I wiesz, kiedy my zaczynamy żyć z Panem Bogiem, poznajemy Pana Boga, to On pierwszego, czego daje nam doświadczyć w naszym życiu, to właśnie relacji. Głębokiego spotkania ze sobą. Słuchajcie, my właśnie przez to się doświadczamy. Właśnie przez to się nawracamy. Właśnie przez to przechodzimy do Niego i stajemy przed Nim, ponieważ On okazuje nam miłość względem nas, radość względem tego, że do Niego przychodzimy. On widzi, jacy jesteśmy brudni, jacy jesteśmy źli i pomimo wszystko cieszy się z tego, że my do Niego przychodzimy. Jest zachwycony tym. Ile razy rozmawiałeś z kimś, kto ci mówił: nie, nie, ja się jeszcze nie nawrócę. Jeszcze muszę trochę poczekać. Jeszcze wiele rzeczy musi się zmienić. I nagle po prostu ty zacząłeś mówić: ale po co jest powiedziane, że dzisiaj jest dzień zbawienia, że dzisiaj Jezus cię kocha i On się nawracał i mówi: Boże, ja myślałam, że jeszcze tyle będę musiał czekać. Co się stało? On doświadczył relacji, doświadczył przyjęcia, doświadczył miłości i doświadczył tego, że ktoś go akceptuje takim, jakim jest. Takim brudnym, takim zepsutym, ale jest zaakceptowany. I słuchajcie, takie doświadczenie Bóg nam daje na początku, nie tylko nie dlatego, żebyśmy go później pozasłaniali różnego rodzaju pudełkami. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy, które my robimy dla Pana Boga, są śmieciami. Śmieciami. Jeśli one nie wynikają z tego, że to On nas do nich prowadzi, i jeśli one później w konsekwencji zasłaniają nam drogę do tego spotkania się z Panem Bogiem. Jeśli my nie umiemy nawiązać z Panem Bogiem relacji, wejść w tą relację, to później zapychamy to toną działań względem Niego, toną różnych rzeczy, toną i zaczynamy bawić się faktycznie w religię. Gubimy coś, co jest sednem. I wiesz, ja chciałam dzisiaj powiedzieć taki temat trudny i prawdopodobnie powiem go tylko do połowy. Daruję sobie mówienie 9 stron. Ale temat, który będzie kontynuacją tego wszystkiego, co robimy, czyli temat dotyczący zranienia w naszym życiu. I ten temat to jest od zranienia do twierdzy. Tak bym go nazwała. Dlatego, że tak jak będziemy czytać na końcu, jest powiedziane, że Pan jest naszą twierdzą. Że On jest twierdzą warowną w naszym życiu. Że jeżeli On się staje twierdzą warowną w naszym życiu, to wtedy nic złego w naszym życiu się nie stanie. Natomiast jeżeli On nie jest twierdzą warowną w naszym życiu, to powiem ci, ktoś jest bardzo zainteresowany tym, żeby tą twierdzą się stać. Tak? Powiem ci, to miejsce nigdy nie będzie puste. Zawsze ktoś spowoduje, że zawsze ktoś będzie chciał tam rządzić i będzie chciał się ktoś tam okopywać i ustanawiać swoje królestwo. Bo założenie twierdzy, założenie zamku to jest ustanowienie czyjegoś królestwa w twoim życiu. I widzisz, Jana 10:10-11 jest napisane, to jest taki fragment, który wszyscy znamy, tam jest napisane, że diabeł przychodzi po to, żeby kraj zarzynać i wytracać. Jezus przychodzi po to, żebyśmy mieli życie i obfitowali. Diabeł zawsze przychodzi po to, żeby kraj zarzynać i wytracać. Jemu nie zależy na tym, żeby nas tylko okraść. Jemu zależy na tym, żeby nas zarżnąć, żeby nas wytracić, żeby nas nie było, żeby po nas nic nie pozostało. Więc jeżeli w twoim życiu są jakieś rzeczy, które są złymi rzeczami, które są związane z grzechem czy ze zranieniami, to on jest niezainteresowany tym, żeby tylko to tam było, żebyś ty w swoim życiu cały czas był pognębiony. On jest zainteresowany tym, żeby cię zabić. Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i obfitowali. Jeżeli mamy życie, a nie obfitujemy, to znowu jesteśmy w połowie jakiejś drogi. Czyli mamy dwie drogi do wyboru i cały czas mamy ten wybór. Bez względu na to, w którym miejscu życia jesteśmy, czy jesteśmy rok zbawieni, 10 lat zbawieni, 30 lat zbawieni, zawsze mamy wybór, żeby skręcić. Czy pójdziemy drogą, w której nasze życie będzie obfitowało w królestwo, będzie obfitowało w Boga, czy pójdziemy drogą, w której będziemy doświadczać w naszym życiu zarzynania, wytracania, bardziej będziemy szli w kierunku śmierci. Ale to, z czego powinniśmy sobie zdać sprawę, to to, że jakiś początek zawsze w naszym życiu jest. I widzisz, tak jak mówią ludzie zajmujący się na co dzień zranieniami, to mówią, że tak naprawdę w wieku około 35 lat, 40 lat, chociaż w każdym oczywiście u każdego to jest zupełnie co innego, tak? Bo jesteśmy inni, inaczej funkcjonujemy, to w takim wieku, w każdym razie, to jest taki moment, w którym nasz ból, który gdzieś w środku zatrzymaliśmy, który ukryliśmy, zaczyna przeciekać. Czyli cokolwiek byś robił w swoim życiu, jakkolwiek byś w swoim życiu pracował, nad czymkolwiek byś pracował, czyli jeżeli są jakieś miejsca w twoim życiu nieoddane Panu Bogu, które zatrzymałeś sam za siebie, to jak będziesz miał ten wiek, 35-40 lat, to zacznie z ciebie wychodzić. Ja to zawsze porównuję do takiej beczki, która ma takie dobrze przyłożone klepki. Wiecie, jak się buduje beczkę, to te klepki są tak razem złożone, spięte i tak dalej. I w latach używania ta beczka w pewnym momencie zaczyna przeciekać. Wiesz, jedna kropelka, druga kropelka. I podobnie jest z nami. Wiesz, my mówimy, Panie Boże, ja oddaję ci swoje życie, a później okazuje się, że nie do końca to życie jest oddane Panu Bogu. Że jednak są takie dziedziny w naszym życiu, w które my mówimy, Panie Boże, ja Ciebie zapraszam, tak? Tu jest mój pokój, tu jest moja kuchnia, tu jest moja sypialnia, ale tam jest strych. Na strych nie zaglądaj. Strych, umówmy się, jest mój. Czasami może to nie być strych, tak? Czasami to może być lodówka. Panie Boże, wszędzie Cię zapraszam, ale do lodówki nie zaglądaj. I lodówka jest tutaj dobrym przykładem, bo tak jak mówiłam na naszym wiatrołapie, na obozie, to w lodówce można pewne rzeczy zamrozić, pewne rzeczy zamknąć, tak? W lodówce na przykład chowamy takie mięso, w którym nie wiedzieliśmy, co zrobić przez jakiś tam czas i w końcu mówimy, a zamrożę. Ale nie zauważyliśmy tego, że to mięso już zaczęło trochę śmierdzieć. I wiesz, niestety zranienie to właśnie jest takie coś, co nam się kiedyś w życiu przydarzyło i nie do końca zwróciliśmy na to uwagę albo stwierdziliśmy, dobra, czasami się zdarza. Nie zrobiliśmy tego, tak jak to powiem dokładnie biblijnie, co Pan Bóg przykazał, czyli nie weszliśmy w przebaczenie, nie zrobiliśmy nic z tym w porządku, tylko jakoś to tak jak zwykle zamknęliśmy. Tak? Ale ponieważ to było dosyć duża rzecz, duże zranienie, to co zrobiliśmy z tym? Stwierdziliśmy, że my na to nie chcemy patrzeć. Więc gdzie wsadziliśmy? No do tej lodówki. I zamroziliśmy. No i w pewnym momencie w naszym życiu przychodzi dobry Pan Bóg i daje nam doświadczyć czegoś takiego, co Krzysiek też nazwał pustynią, tak? Czyli mówi, wyłączamy prąd. Co się dzieje, słuchajcie, z lodówką, jak się wyłącza prąd? Chłopaki, to nie wiem, czy wiecie, ale my dziewczyny wiemy, co się dzieje z lodówką, jak się wyłącza prąd. Rozmraża się i wtedy jedziemy szybko do koleżanki, żeby przenieść jej zawartość, tak? Słuchajcie, czasami jak się rozmraża tą lodówkę, to nagle okazuje się, że wychodzi straszny smród. Że jest coś tam takiego, co my zamroziliśmy po to, żeby tego nie oglądać. I wiesz, chwała Panu Bogu za to, że prąd wyłącza. Chwała Panu Bogu za to, że w pewnym momencie przed nasze oczy przedstawia coś, z czym my sobie cały czas nie radziliśmy, chowaliśmy to za plecami i nie pokazywaliśmy, bo myśleliśmy, jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. I słuchajcie, ten wiek 35-40 lat to jest taki moment, w którym to, te wszystkie miejsca nafaszerowane bólem zaczynają przeciekać w naszej osobowości. I to zaczyna wpływać na nasze relacje z ludźmi. Mamy problem z relacjami z ludźmi, mamy problem z relacjami w rodzinie. To wszystko zaczyna być widoczne i to wszystko zaczyna być jawne, nawet jak bardzo mocno to ukryliśmy. I słuchajcie, z jednej strony to jest bardzo trudne, ale z drugiej strony jest to łaska od Pana Boga. Łaska od Pana Boga, która mówi do nas, hej, mówiłeś mi, że chcesz mi oddać całe swoje życie. Wcześniej nie byłeś jeszcze gotowy, żeby samemu się temu przyjrzeć. Teraz jesteś gotowy, żeby w to zajrzeć. I wiesz, ja powiem to już teraz wszystkim, teraz powiem w tym momencie, dlatego że często, kiedy pracujemy przy rzeczach związanych z uzdrowieniem, rzeczach związanych ze zranieniem, pada takie pytanie, ale jest przecież powiedziane, że wszystko, co stare, przeminęło i wszystko stało się nowe. I to jest jak najbardziej prawda biblijna. Amen, ja się zgadzam. Tylko jest również powiedziane, że dążymy do zbawienia duszy. Tak? Nasza dusza i nasz duch, i nasze ciało to jest jedność. Wiecie, my w niektórych nurtach chrześcijaństwa dzielimy te rzeczy i mówimy, ja jestem człowiekiem duchowym, a tu jest moja dusza i moje ciało. Ale wiesz, Biblia mówi wyraźnie, że tylko duch jest w stanie rozdzielić szpik od kości i ducha od duszy. Nie będzie tego słowa, bo muszę szybciej lecieć. W każdym razie tylko duch jest w stanie to rozdzielić. Ducha od duszy, szpik od kości. Więc ja... Kiedy jestem na nowo narodzona i wszystko w moim życiu stało się nowe, to jestem jednocześnie w objęciach czegoś, co może śmierdzieć. Jestem w objęciach swojej własnej duszy, która nie ma zamiaru mnie puścić. I dobrze, bo jakbym nie puściła, to bym poszła do nieba. Więc prawda jest taka, że w pewnym momencie moja dusza potrzebuje pomocy. Potrzebuje, abym ja pomógł jej ściągnąć z niej starego człowieka, z jego nawykami i odrzucić go, aby móc zacząć chodzić w nowości ducha. Tak? I słuchajcie, my już wiemy, co mamy robić z naszymi myślami, my już wiemy, że mamy je przemieniać przez Słowo Boże, ale ciągle zapominamy o tym, że my mamy uczucia, szczególnie wy, mężczyźni. Uczucia kojarzą wam się z kobietami. Szczególnie jeżeli są waszymi żonami, to wiecie, że one mają uczucia. Ale słuchajcie, Pan Bóg był na tyle łaskawy, że obdarzył uczuciami również was. I chwała Bogu, bo dzięki temu mamy taką wspólną nić porozumienia, możemy rozmawiać ze sobą. Gdybyście wy naprawdę nie mieli uczuć, jak próbujecie to czasami nam wmówić, naprawdę bardzo ciężko byłoby nam się porozumiewać. I co więcej, te uczucia są też czymś, przez co my wyrażamy się w naszej miłości, kiedy stajemy do Pana Boga. Czy wy sobie wyobrażacie, że ja bym mogła stanąć i po prostu bez uczuć teraz powiedzieć kocham Cię, Jezu. Jakby to brzmiało? Kocham Cię, Jezu. Alleluja! Chwała Panu! Oczywiście są tacy, którzy lubią w ten sposób, tak? Ale jakby mój mąż przyszedł do mnie i powiedział do mnie kocham Cię, Iza, to nie wiedziałabym, co ma na myśli. Alleluja. Decyzję, masz rację. Mój mąż ma wtedy na myśli decyzję, że 20 lat temu zadecydował, żeby być ze mną i dalej to kontynuuje. Tak, pamiętacie, to mnie załamało na studiach, kiedy byliśmy narzeczeństwem i ktoś zapytał się z takich przyjezdnych nauczycieli, czym jest miłość. Mój mąż powiedział, że miłość jest decyzja. No ja powiedziałam, koniec, wszystko koniec, już nie ma miłości. Miłość to decyzja, nie ma miłości. Ale dzięki temu dalej jesteśmy razem. Wytrzymaliśmy ze sobą. To też decyzja, okej, dobrze. W każdym bądź razie, słuchajcie, czyli jest coś takiego jak nasza dusza, która tak naprawdę jest czymś, dzięki czemu my wyrażamy się w różnych relacjach. My wyrażamy się w relacji do Pana Boga. My wyrażamy się przed innymi. My po prostu pokazujemy, co w nas jest. My mamy pełno wspaniałych emocji, dzięki którym ludzie czują się kochani, akceptowani, przyjmowani. Te emocje są czymś, co Pan Bóg włożył w nas, bo jest to w Nim. Pan Bóg kocha. Tego nie wzięli pod uwagę. Pan Bóg kocha, słyszeliście? Że Pan Bóg kocha, cały czas. Pan Bóg kocha. Pan Bóg uwielbia. Pan Bóg miłuje. On jest podekscytowany. On jest zafascynowany nami. Ja pamiętam, jak czytałam kiedyś w takiej książce Władcy Ciemności, synowie buntu, jak aniołowie usiedli na płocie, usiedli i zobaczyli, jak rodzina ze sobą rozmawia, cieszy się. Jeden do drugiego powiedział, ja nigdy tego nie zrozumiem. I wiesz, ja myślę sobie, że to jest coś, co dał nam Pan Bóg. I to, co On chce w naszym życiu zrobić, to chce On to w naszym życiu odbudować. Słuchajcie, jedną z gorszych chorób dzisiejszego wieku jest depresja, są nerwice. Słuchajcie, to jest choroba duszy. To jest choroba duszy. Więc nie mówcie mi, że dusza... Jak ściągnę kolczyk, będzie widać na filmie. Nie mówcie mi, że dusza jest czymś, co jest nam niepotrzebne i co może leżeć odłogiem przez lata tylko dlatego, że umysł wszystko skontroluje. My mamy emocje. My mamy emocje, my mamy potrzeby, my mamy pragnienia, z którymi stworzył nas tata. Więc jeżeli stworzył je nam tata, to znaczy, że nie są one zbędne. Więc co to jest zranienie? Zranienie jest brakiem pokarmu dla naszej duszy, czyli niezaspokojeniem emocjonalnych potrzeb, które mamy. Czyli jeżeli my doświadczamy zranienia, to znaczy, że nasza dusza nie ma co jeść. Nasza dusza nie czuje się nakarmiona. Jest również doświadczeniem bólu odrzucenia lub poniżenia. I słuchajcie, niezaspokojenie tych potrzeb, ono zawsze prowadzi do tego, że my próbujemy to je zaspokajać w sposób nieboży. Słuchajcie, jeżeli Bóg nam dał takie pragnienia i to jest w naszej naturze, to my nie możemy po prostu powiedzieć, ta natura jest z diabła. Bo to Bóg stworzył nas z emocjami, stworzył nas z potrzebami, stworzył nas z pragnieniami. Bóg nas to stworzył. Więc jeżeli my próbujemy żyć tak, jakby tego nie było, to znaczy, że dokonujemy gwałtu na nas samych, kiedy Bóg nigdy tego nie robi. Zranienie ma więc miejsce wtedy, kiedy nie czujemy się kochanymi. Kiedy nie czujemy się akceptowanymi lub kiedy ta akceptacja i miłość została świadomie lub nieświadomie cofnięta. Wiesz, do mnie trafiają różne osoby na uzdrowienie wewnętrzne. I pamiętam, jedna osoba przyszła i mówi mi, ja wiem, dlaczego moja mama mnie nie kochała. A ja mówię, no ciekawe, dlaczego? Mam wziąć to, żeby mi tu nie dało? Ja wiem, dlaczego moja mama mnie nie kochała. Znaczy, dlaczego nie czułam, że moja mama mnie kocha? Ja mówię, no to powiedz, bo ja nie wiem. A ona mówi, jest okej już. A ona mówi, dlatego, że ona operowała innym językiem miłości niż ja. Ja sobie pomyślałam, o, to bardzo mądre. A jaki był jej język miłości? Ona mówi, no ona mi zawsze kupowała różne rzeczy, rozmawiała z tobą, a ja mówię, a czego ty potrzebowałaś? Ja potrzebowałam, żeby mnie przytuliła. Ja mówię, no i co? No i teraz to rozumiem. A ja mówię, a ile ty masz lat? Ona mówi, no 40. Ja mówię, a ty jak byłaś małą dziewczynką, rozumiałaś, że tak było? Ona mówi, no nie. Ja mówię, czyli możemy założyć, że jednak przez te 40 lat twoja potrzeba miłości nie została zaspokojona. Czy możemy założyć, że teraz jest zaspokojona, bo zrozumiałaś, że nie była? Ona mówi, no nie, nie była. I widzisz, my nie potrzebujemy teraz wymądrzyć się i zrozumieć, co się z nami stało. Rozumiecie? My potrzebujemy wiedzieć, że kiedyś powstał jakiś brak w naszym życiu, do którego Pan chce się teraz dobrać. Do którego Pan chce teraz przemawiać w naszym życiu. I widzisz, jakie to są te potrzeby. A, dużo zgubimy. Okej. Dobrze, zgubmy. Jakie są te potrzeby, które potrzebujemy zaspokoić w naszym życiu, z którymi zostaliśmy stworzeni? Są takie cztery podstawowe. To są takie nasze pragnienia, nasze potrzeby. Pierwsze to jest bezwarunkowa miłość, czyli bezinteresowne okazywanie miłości, miłość, która daje, a nie bierze. Miłość okazywana słowem, czynem i myślą. czyli miejsce, w którym czujemy się kochani. I słuchajcie, zobaczcie, że kiedy my się nawracamy, to my właśnie czegoś takiego doświadczamy, bezwarunkowej miłości. Słuchajcie, jeszcze ważne jest, żeby to przeszło z nam stąd tu, bo to, co ja mówię, to wy wiecie wszyscy. I wiesz, ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną i właśnie też rozmawiałyśmy na temat pewnych przeżyć i ona mówi, wiesz co, ja po prostu po 15 latach siedzeniu w uzdrowieniu wewnętrznym nareszcie zrozumiałam, o co chodzi. Bo cały czas wszystko przerobiłam w głowie. Przerobiłam w głowie to, co powinnam zrobić. Ja już wszystko wiedziałam na temat uzdrowienia wewnętrznego, które powinno się dokonać. Ale ciągle mi to nie skapnęło tu. Ciągle moje emocje, moje pragnienia pozostawały w sferze rozpoznanych braków, ale nie zaspokojenia tych braków. I słuchaj, czyli pierwszą potrzebą jest miłość, drugą jest bezpieczeństwo. I słuchajcie, jeśli ja nie mam poczucia bezpieczeństwa i tego, że jestem chroniona, to tak naprawdę ja nie potrafię przyjąć miłości. Czyli posiadanie bezpiecznego miejsca, w którym znajduję pocieszenie, powoduje, że ja jestem gotowa, aby przyjąć miłość. Jeśli ja nie czuję się bezpieczna gdzieś, ja nie będę otwarta na miłość. Jeśli ja cały czas dewaguję przed tym, czy będę odrzucona, czy nie, to ja nie przyjmę miłości. Czyli takim naszym pragnieniem to jest poczucie bezpieczeństwa. Następnym to jest pochwała, poczucie wartości i uznania przez innych. Czyli świadomość tego, że jestem potrzebny i podziwiany przez innych. A nam się wydaje, że my tego nie potrzebujemy. Że jak ktoś nam mówi, ładnie wyglądasz, to my mówimy, no dziękuję, dziękuję, ale tak wiesz, nie do końca się dobrze czuję. Tak? Ale słuchajcie, jeżeli ktoś przez tydzień nie powie nam, ładnie wyglądasz, to my naprawdę się bardzo zastanawiamy, czy coś z nami nie jest tak. My potrzebujemy mówić sobie dobre rzeczy, my potrzebujemy to słyszeć i my potrzebujemy doświadczać tego, że mamy wartość. My nie damy sobie rady bez doświadczenia tego. Znacie ten fragment o tej żonie zrzędliwej, co jest jak rynna cieknąca. Znacie? Nie pytam się was, mężczyźni. Znacie dziewczyny? Zbyszek, nic nie mów, bo ja znam różne tajemnice. Znacie to, dziewczyny? Znacie to. Ale wiecie, że jeżeli my naprawdę stajemy się taką cieknącą rynną, to w pewnym momencie z kogoś życie ulatuje? I wiecie, że z drugiej strony, jeżeli my jako ludzie, jeżeli wy jako mężczyźni raz na 5 lat mówicie kocham cię, to jakaś osoba może tak delikatnie nie czuć swojej wartości jako żona. Zdarza się czasami coś takiego. Czyli mamy coś takiego jak poczucie wartości i uznania u innych, którego my potrzebujemy. I możesz powiedzieć, ale to jest pycha życia. No ja nie wiem, ja myślę, że wartość nadał nam Pan Bóg. I ja myślę, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy zabierali chwałę należną do Panu Bogu, bo Pan Bóg o tym nie powiedział, ale ja wiem, że jeżeli On jest królem, a my jesteśmy Jego dziećmi, to my jesteśmy powołani do tego, żeby królować i żeby czuć, że mamy wartość nadaną nam przez Boga i wartość, która jest rozpoznawalna. My nie musimy reagować, tak mów mi jeszcze, mów mi więcej. Ale my musimy wiedzieć, że ktoś, kiedy nam coś mówi, to nie chce nas pocieszyć, rozumiesz, ale mówi coś, co naprawdę w nas widzi. Czy chcielibyście cały czas, żeby ktoś wam mówił, wiesz, taka ładna jesteś, a ty cały czas myślisz, taka ładna jesteś. Wiesz, ja mam taką próbę wartości, którą zawsze, poczucia wartości i piękna, którą zawsze sprawdzam na targu. Już niektórym się żaliłam. Wiesz, ja chodzę na targ i jakoś rok temu zobaczyłam, że na targu, kiedy idę, muszę chodzić zawsze w makijażu. Bo jak szłam z moimi dziećmi na targ, to przeważnie jakaś babcia, z którymi ja tam rozmawiam, niektórym tam noszę takie pojemniki na jajka, tak? Coś kupuję specjalnie, bo wiem, że starsza pani w ogóle także rozmawiam. Kiedyś moja jedna z pań, wręczając mojemu dziecku jakąś łubiankę, mówi, to teraz babcia zrobi ci jogurt. A ja, gdzie ta babcia? Ale mój Przemek powiedział, proszę panią, to jest moja mamusia. I wiesz, ja od razu, ale stwierdziłam, że będę chodzić na targ w makijażu. Niestety okazało się, że to nic nie pomaga, bo nawet w makijażu niektóre pani widziały we mnie koleżankę, czyli babcię. I wiesz, powiem ci, ale w ostatnim czasie pan wyzwolił mnie. Poszłam do sklepu w takiej długiej sukience i pani ekspedientka, kiedy pytałam się o apaszkę, powiedziała do mnie: a jaki kolor wybrałaby panienka? Także wiecie, nie mówcie o tym, że pewne rzeczy nie są nam potrzebne. Bo ja wtedy przekonałam się, że to w sumie uśredniło mój wiek. I znowu mam tyle lat, ile powinnam mieć. Ale to zaczęło mnie zastanawiać i pomyślałam sobie: Boże, jaka ja próżna jestem. Ja potrzebuję widzieć, że ja mam w sobie coś ładnego, że ja coś ładnego kupiłam. Ale mój mąż oczywiście powiedział: no a co, a po co te wszystkie torebki kupujesz? Rozumiesz, także mężczyźni tam bardzo dobrze doradzają nam w tym temacie. Oni widzą, że to wynika z jakiejś naszej potrzeby, potrzeby posiadania czegoś, potrzeby wartości, tak? Oczywiście, nasza wartość jest w Panu Jezusie i tutaj, jeżeli to nie będzie zmienione, to możemy kupować tysiące torebek, nic się nie zmieni i nasze poczucie piękna jest w Chrystusie na szczęście i to też nas ratuje, ale jest jeszcze jedna rzecz. Czwarta rzecz, która jest nam potrzebna, czwarte pragnienie w naszym życiu, posiadanie celu i sensu w naszym życiu, czyli życie dla celu. Widzisz, ono zawiera w sobie nadzieję na przyszłość. Jeśli my mamy cel w naszym życiu, to jest coś, co nam jest dane od Panu Bogu. Wiesz, On powiedział, że my mamy stawać do wyścigu, że my mamy się ścigać, że my mamy biec. On powiedział, że mamy biec do wyznaczonego celu. I oczywiście, że zaznaczył, chwała Bogu, dla naszej łaskawości, zaznaczył przez swoją łaskę dla nas to, że celem i tak jest On, żebyśmy się gdzieś nie zapędzili w jakimś wyścigu szczurów. Ale prawda jest taka, że to On jest tym, który dał do naszego życia pragnienie, potrzebę posiadania celu w życiu. I słuchajcie, bardzo często jest nam bardzo ciężko w naszym życiu, ponieważ my nie mamy celów, do których biegniemy. Nie mamy tego, gdzie powinniśmy pójść. Czyli Bóg zaplanował, aby te wszystkie potrzeby były zaspokojone w naszym życiu. I słuchaj, Bóg zaplanował, żeby te rzeczy były zaspokojone w naszym codziennym życiu i to rodzinnym. Bo tutaj właśnie, w naszym rodzinnym życiu, tylko ja nie mówię tutaj właśnie w naszym rodzinnym życiu, tylko właśnie w naszych rodzinach uczymy się zdolności do miłości i ufności. Tam uczymy się tak naprawdę wszystkiego. I wiesz, ja bardzo często spotykam się z takimi ludźmi, którym ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Słuchaj, ja widzę, że nie ma żadnej potrzeby, która byłaby zaspokojona w twojej rodzinie, którą ty byś miała zaspokojona w twojej rodzinie. Że nie ma żadnej z tych czterech, która byłaby zaspokojona. Co więcej, nie tylko nie były zaspokojone, ale widzę potężne nadużycia, które są jak to zamrożone mięso, które teraz rozmroziłaś i położyłaś przede mną. Ale powiem ci jedno. Byłaś darem od Pana Boga dla tych ludzi, którzy stali się twoimi rodzicami. Darem do tego, aby oni mogli doświadczyć tego, czym jest Boża miłość. I teraz zawracam was do tego, co powiedział Krzysiek. Czasami jest coś takiego, że nasi rodzice mieli również niezaspokojone te potrzeby, że jest tysiące powodów od nadużyć, po wojny, po zniszczenia, które spowodowały, że oni nie zaspokoili tych potrzeb w nas, chociaż powinni to zrobić. Ale Pan Bóg dał im ciebie, im i temu światu, po to, żeby przez ciebie okazać miłość im. Wiesz dlaczego? Bo tylko dziecko jest w stanie bezinteresownie kochać takich ludzi. Bo tylko dziecko jest nadzieją dla takich ludzi, aby oni poczuli, że jest coś więcej, że jest miłość. I żeby spróbowali wejść w miejsce, które jest dla nich przeznaczone przez Pana Boga. Bo słuchajcie, ludzie niewierzący mają miejsce przeznaczenia w Królestwie Bożym. Bóg chowa dla nich takie miejsca, dlatego że ciągle wierzy i ma nadzieję do tego, żeby te trony, które są dla nich przygotowane, były zasiedlone. Bóg przygotował każdemu miejsce, aby mógł do tego miejsca przyjść. Także wracając do naszych potrzeb, potrzeb niezaspokojonych. Wskutek niezaspokojenia tych potrzeb, tych pragnień, które mamy, możemy doświadczyć bardzo głębokiego odrzucenia i poniżenia, więc zranienia. Bardzo często jest tak, że tak jak już wam wspominałam, nie odczuwamy go teraz. Nie widzimy go teraz, ale niestety jest ono gdzieś głęboko w nas. Dlatego, że jeżeli nasza dusza nie dostała pokarmu, życie rodzinne nie dało jej zaspokoić podstawowych potrzeb, to znaczy, że są w niej pewne braki, czyli pewne takie miejsca, do których my nawet Pana Boga nie chcemy wpuszczać. Niestety, zawsze jest tak, tak jak już mówiłam, że to nie są miejsca, które mogą pozostać puste. To nie są pragnienia, w których ktoś nie będzie chciał czegoś zbudować. Tam zawsze coś innego będzie narastało. I wiesz, co to na przykład może być? Jakieś fałszywe myślenie. Tu się posłużę cytatem koleżanki mojej córki. Moja córka przyszła do mnie z pewnym odkryciem i powiedziała mi, że wiesz, mamusiu, najważniejsze to jest to, żeby mieć rodziców. Bo jak się ma rodziców, to już jest najlepsze, co cię w życiu może spotkać. Oni cię nie muszą kochać, ważne, żebyś ich miała. I ja oczywiście, ale dziecko, jakie piękne objawienie, ale czy mamusia cię nie kocha? A moja córka, nie mamusiu, nie o to chodzi. Chodzi o to, że potrzeba posiadania rodziców jest ważniejsza. Ja pomyślałam sobie, co to jest? Ja mówię, ale kto ci to powiedział? Wiesz, moja koleżanka, ona ma tak samo na imię jak ja. I ona właśnie się ze mną podzieliła tym, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli rodziców. Nie muszą nas kochać, jak nie potrafią. Ważne, żebyśmy ich mieli. Co to było, kochani? To było odkrycie małego serduszka, które po prostu nie czuło się kochanym, do którego być może ktoś faktycznie przemawiał nie tym językiem miłości. I ono sobie pomyślało w głowie, żeby go tak nie bolało, nie? Że lepiej myśleć, że najważniejsza jest rodzina, niekoniecznie muszą cię kochać. A jak my myślimy, moi rodzice też mieli bardzo poważne problemy, tak jak ja. Ja rozumiem, że oni nie potrafili mi przekazać tej miłości tak jak tego potrzebowałem. Kochani, oni cię zranili. Zranili cię i to okropnie cię zranili. Trzeba byłoby im wybaczyć. Nie ich oskarżyć. Co, nie słyszycie mnie? Nie słyszycie mnie? Słyszycie mnie. O nie, ty mnie nie słyszysz. Przesiądź się do tyłu. Wybiłam się, co chciałam powiedzieć. Okej, czyli my mamy jakieś nasze myśli, jakieś nasze postanowienia, jakieś nasze przekonania, które wkładamy w to miejsce bólu, żeby nie bolało. Bo chyba nie ma na tym miejscu osoby, która lubi, jak go boli. Może jest, że podnieśmy ręce. To będą pierwsze osoby do uwolnienia. No nie chcecie, zawsze tak chcecie wszyscy pierwsi. My nie lubimy bólu. Jeżeli nas boli, to nam wcale tak łatwo nie jest wytrwać na pustyni, wcale nam łatwo nie jest po prostu czegoś zrobić. My koniecznie chcemy to jak najszybciej ukrócić, żeby tego nie doświadczać bardzo mocno w sobie. Więc coś tam sobie wsadzamy. I czasami wystarczy nam taka, jak psychologia to nazywa racjonalizacją. A uzdrowienie wewnętrzne, czyli służba zajmująca się uzdrowieniem, mówi, że to jest nieboże przekonanie, które mówi nam o tym, tak, które my sobie zaczynamy powtarzać, nieważne jest, że mnie nie kochają, ważne, że ze mną są. Oczywiście, że ważne jest, że cię kochają i że z tobą są. Rozumiecie? To jest prawda. To jest prawda. Kochają mnie i ze mną są. Nie kochają mnie, ale ze mną są. Bo to znaczy, że jakaś potrzeba w moim życiu nie była zaspokojona. I że ja będę ją próbować zaspokoić w inny sposób. Jeżeli taka potrzeba w moim życiu jest niezaspokojona, to bardzo często jest tak, że ja później próbuję tą potrzebę zaspokoić w moim mężu. Jeśli ja jako dziewczynka wrastam w takim przekonaniu, że ja nie byłam kochana, to ja próbuję to zaspokoić później przez mojego męża. Ja próbuję, żeby on mnie kochał dwa razy więcej, tak jak mąż i tak jak ojciec. Widzisz, kobiety 50% swojej kobiecości biorą z mężczyzn, z taty i 50 z kobiety. Mężczyzna w 100% bierze ją z mężczyzny, swoją męskość, bycie mężczyzną. My natomiast przez to, że mamy tatów, jak to się mówi? Ojców, o, dobrze. Ojców, którzy nas kochają, my czujemy się kochane. I to, co mówiłam już na wiatrołapie, jeśli my czujemy się kochane przez naszych ojców, to jeżeli idziemy ulicą i jakiś człowiek stojący z piwem za rogiem, tak, zawoła Alleluja, to co my powiemy? Spadaj, krzaku. Przynajmniej ja tak mówię. Rozumiesz? Ale jeżeli my nie czuliśmy się kochane przez naszych ojców, mamy w sobie niezaspokojoną potrzebę akceptacji i miłości, to my zrobimy tak. Rozumiesz? Bo ktoś nagle okazał nam akceptację. I tak się dzieje. Podobają wam się moje miny? Dobrze. Dobrze, więcej złapiecie. Więc jest coś takiego, że są te miejsca, te pragnienia, które Bóg złożył nas w nas, abyśmy my coraz bardziej zbliżali się do Niego i abyśmy my mieli je zaspokojone. Jeśli one nie są zaspokojone przez Boga w Boży sposób, w taki, w który powinny być zaspokojone, zawsze będą zaspokojone w inny sposób, który spowoduje, że one będą brudne, będą niewłaściwe i nie będziemy wzrastać we właściwy sposób. I tutaj już w tym miejscu chcę nadmienić taką rzecz, która jest dosyć istotna w tym miejscu, zauważcie, że większość z nas te potrzeby ma niezaspokojone we właściwy sposób lub niezaspokojone w ogóle. I dlatego, kiedy nawracamy się, to, czego Pan Bóg nas uczy jako pierwszej rzeczy, jako drugiej rzeczy, jako trzeciej rzeczy, jako ostatniej, czyli tej, w której On jest alfą i omegą, to jest właśnie relacja z Nim. Dlatego, że On jest w stanie zaspokoić wszystkie te nasze potrzeby. On jest w stanie na nowo odnowić, przemienić te miejsca bólu i wypełnić je swoją miłością, swoją akceptacją, swoim poczuciem wartości, swoim sensem i swoim bezpieczeństwem. Nie żaden człowiek, tylko Pan Bóg w tym momencie. Jeśli one nie zostały zaspokojone w nas, jako w dzieciach, to żaden człowiek nie jest w stanie zmienić tych miejsc sam. Jest to w stanie zrobić tylko Pan Bóg przez swoje dotknięcie. Jeśli więc to zranienie przychodzi do naszego życia, to jeśli nie wiemy, co z nim zrobić, to tak jak podawałam w przykładzie, tak, mamy jakiś negatywny sposób myślenia, czyli jakieś stwierdzenie, że no, ważne, że nas lubią, ważne, że z nami są, że jesteśmy przy nich bezpieczni, nie muszą nas kochać. I to jest to nieboże przekonanie lub nieboży sposób myślenia na ten temat. I to spowoduje, że do naszego życia przychodzi ciemność. Że w tych miejscach pojawia się ciemność, to inaczej jest zaspokojone lub wręcz może się pojawić opresja demoniczna. Czyli człowiek, który cały czas w swoim życiu czuje odrzucenie. Staje przy innych ludziach i czuje, że oni nie chcą z nim rozmawiać. Rozmawia z jakimiś ludźmi, jak oni się do niego nie uśmiechną, to czuje, że jest tam niechciany. I taki człowiek w końcu na przykład zaczyna się separować od wszystkich relacji. Dlatego, że kiedy jest zbyt dużej ilości relacji, czuje się bardzo niepewnie. Dlaczego? Dlatego, że nie czuje się akceptowany. Czuje się odrzucony. I w tym momencie możemy powiedzieć, że to może już być opresja demoniczna nad jego życiem. Jak wpływa zranienie na duszę człowieka, który chodzi z Bogiem? Jak takie zranienie może wpływać na niego? Możemy o tym czytać w 1 Samuela, 15 rozdział, 17 werset. Tam mamy Saula. Saul widział siebie jako małego w swoich oczach. Pamiętacie, on tak o sobie mówił. Pierwsza Samuela 15-17. On widział siebie jako małego w swoich oczach. Widział siebie jako kogoś, kto jest najmniejszy swojego pokolenia, najmniejszy ze swojego pokolenia, najmniejszy ze swoich braci. I kiedy został wybrany na króla, warto przeczytać to w całości, to gdzieś było w nim. Słuchajcie, Saul był człowiekiem najwyższym ze swoich braci. Człowiekiem, który górował nad wszystkimi. Pamiętacie, kiedy Samuel go szukał, to zobaczył go, ponieważ górował nad wszystkimi. Ale Saul myślał o sobie, że on jest nikim. Że on do niczego się nie nadaje. I to spowodowało, że on faktycznie cały czas próbował coś zrobić, żeby zyskać sobie ludzi. I widzisz, pierwsze co zrobił, to kiedy czuł się nikim, to zaczął wchodzić w niezależność i poleganie na samym sobie. Pamiętacie, on podejmował różne decyzje i stwierdzał, że tak zrobi, bo do tomu da, bo tomu co da? Poczucie wartości. To spowoduje, że on będzie królował. I naprawdę ten początek jego królowania nie był łatwy. Bo pamiętajcie, że Izrael z jednej strony chciał mieć króla, ale jak dostał króla, to zaraz powiedzieli, on ma być naszym królem? On? Nie, za nim nie pójdziemy. I dopiero Bóg musiał się przyznać do pewnych rzeczy w jego życiu, żeby Izrael zdecydował się pójść za nim. Czyli Saul doświadczył, nie dość tego, że czuł, że jest nikim, to doświadczył tego, że oni go nie chcą. Więc ponieważ doświadczył tego odrzucenia, to zaczął polegać na sobie. Zaczął być osobą bardzo niezależną i zaczął wchodzić w pychę. Ale jednocześnie cały czas był w nim ten lęk przed ludźmi. Pamiętacie, co zrobił wtedy, kiedy przyszedł do niego Samuel i powiedział, czy zrobiłeś wszystko, co Pan chce, żebyś zrobił? Czy zabiłeś bydło, zabiłeś wszystko, zabiłeś, kiedy miał wykończyć całe plemię? Pamiętacie, co zrobił? On powiedział mu, no tak, ludzi zabiłem, ale bydło zostawiłem, króla też zostawiłem. I kiedy pytano go, dlaczego to zrobiłeś, to powiedział, ponieważ się bałem. Bałem się ludzi. Ponieważ nie chciałem, żeby oni zrobili coś, co będzie krzywdzące dla mnie, żeby odwrócili się od ciebie. Więc stwierdziłem, że tak będzie najlepiej. I kiedy my w naszym życiu mamy poczucie niższości, kiedy my próbujemy je nadrobić przez niezależność, przez poleganie na sobie, przez zdobywanie jakichś wartości i nie rozumiemy, że to inaczej może być zaspokojone, to zawsze popadamy w pychę. Ale zawsze widać też w pewnym momencie lęk w naszym życiu przed tym, jak inni na mnie patrzą. I to prowadzi do nieposłuszeństwa w naszym życiu i prowadzi do grzechu. Czyli możemy zobaczyć, że jeżeli my niewłaściwie zareagujemy, czyli nie pójdziemy tą drogą wybraną przez Pana w tym momencie, kiedy jesteśmy zranieni, nie odwrócimy się w Jego kierunku i nie pójdziemy, chociaż może w trudny sposób, do miejsca, w którym On nas prowadzi, to zawsze doświadczymy w naszym życiu tego, że będziemy okradani, zażynani i będziemy prowadzeni w kierunku śmierci, bo tak działa zranienie w naszym życiu. I widzisz, kiedy ja spotykam się z ludźmi przychodzącymi do uwolnienia, to bardzo często rozmawiamy o grzechu, który spowodował, że diabeł miał prawo, legalne prawo dotrzeć do ich życia i atakować ich w życiu. I oni to widzą. Ale kochani, trudniejsze jest to, że bardzo często te otwarcie drzwi nie jest spowodowane przez nas grzech w życiu, przez nasz grzech, a jest to spowodowane przez zranienie, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. No i wiecie, zranienie nie jest grzechem. Zranienie jest bólem. No ale może być zranienie grzechem. Zranienie jest zranieniem. I wiesz, jak ja czytam, to już wam wiele razy mówiłam, ten fragment o Józefie, tak, który był zraniony przez swoich braci, był sprzedany, chcieli go zabić, w końcu go sprzedali do niewoli. Jak ja słyszę to, że Józef nie dał się zranić, to ja sobie myślę, że to w ogóle co to, przecież Józef ewidentnie był zraniony. No, kim on musiałby być, żeby przy takich okolicznościach życia nie czuć się zraniony, słuchajcie. On był zraniony, tylko on coś z tym zranieniem zrobił. Widzicie, my nie jesteśmy odpowiedzialni za zranienie, którego doświadczyliśmy w życiu. Nie każdy musi się z nami obchodzić jak z jajkiem, żeby nas nie ranić. Jeśli mamy taką postawę, no to już na pewno potrzebujemy uzdrowienia. Rozumiecie? Ludzie nie mogą wiedzieć, a no przychodzę do niego do domu, to żeby tak dobrze wypaść i nie zranić się, to tu muszę się uśmiechnąć, a tu muszę równo stanąć, tu muszę poczekać, aż mi powie, że mam usiąść, bo jak usiądę za wcześnie, to zrobi jakąś groźną minę. Rozumiecie? I wtedy po prostu, jak ktoś nas bardzo kocha, to wytrzyma te wszystkie ćwiczenia, zanim go wpuścimy i dopuścimy go bliżej do życia. Ale jeżeli tak nie jest, to w pewnym momencie stwierdzi, ja wiesz co, ja już nie będę cię odwiedzać. Odwiedź mnie ty. Rozumiecie? I bardzo często jest tak w naszym życiu, że my nie widzimy tego, że to zranienie powoduje, że diabeł jest przyciągany do naszego życia jak sęp. Próbujemy walczyć z grzechem, który jest konsekwencją tego zranienia, ale nie widzimy tego zupełnie, że my musimy popracować nad zranieniem, które jest w naszym życiu, żeby ten lep przestał działać i żeby te muchy przestały do niego lecieć. Rozumiecie? Czyli walka z grzechem w tym momencie jest tylko walką z pewnymi owocami tego, co jest w naszym życiu, nie walką z tym, co jest korzeniem wszystkiego, czyli ze zranieniem. I znowu to samo. My możemy i dlatego mamy. Całe życie pokutujemy z pewnych rzeczy przed Panem Bogiem. Panie Boże, my pokutujemy, że jesteśmy tacy źli. My pokutujemy, Panie Boże, że takie rzeczy zrobiliśmy. Panie, przepraszamy Cię za to i przepraszamy Cię za to i przepraszamy Cię za to. I zmieniamy sposób myślenia, i zmieniamy sposób myślenia. Nie, nie zmienimy. Ponieważ w naszym wnętrzu jest zranienie, które powoduje, że my nie czujemy się synem. Że my czujemy, że nie jesteśmy kochani, nie jesteśmy akceptowani. Wiesz, jak ja pierwszy raz spotkałam się z takim określeniem... No, dobra, darujmy sobie to. W każdym bądź razie, jeśli my nie mamy zaspokojonej tej potrzeby, jeśli my nie czujemy się kochani, to walka z grzechem nic nie da. My potrzebujemy w środku poczuć miłość Pana Boga. Poczuć, że jesteśmy znowu kochani, znowu akceptowani, aby nasze życie się odbudowało. Nie walczyć z grzechami, aby przypodobać się Panu Bogu. Czy wiesz, że nie musisz się przypodobywać Panu Bogu? Że to, jak tatuś cię nauczył, co musisz zrobić, żeby mu się podobać, przynosić dobre oceny, nie odzywać się za dużo w domu, nie pyskować, pomagać, dużo służyć, i wtedy będzie święty spokój, to nie są warunki, według których Pan Bóg chce cię wychowywać? Że te warunki, które nauczył cię twój dom, nie są warunkami twojego domu, domu Bożego, w którym jesteś teraz wychowywany? Że tata chce odnowić twoje wnętrze, odnowić twoje serce, zajrzeć do tej lodówki, powyciągać to wszystko, co powoduje, że myślisz w niewłaściwy sposób o swoim życiu z Panem Bogiem i myślisz w niewłaściwy sposób o Królestwie. I widzisz podobnie, idąc dalej. Jeśli ja w moim życiu doświadczam bardzo dużo odrzucenia, doświadczam bardzo dużo niechęci, ciągle to na sobie czuję, to być może, żeby to skończyć, to nie trzeba zmienić koniecznie kościoła, niekoniecznie trzeba zmienić znajomych, być może to jest potrzebne. Ja tutaj nie będę z tym walczyć. Ale być może ja muszę się zastanowić, co takiego jest w moim sercu, że ja to tak mocno czuję. Diabeł uwielbia odrzucenie. Uwielbia działanie poprzez odrzucenie w naszym życiu. Uwielbia pokazywać nam, jak bardzo ludzie nas nie kochają. Wiecie dlaczego? Bo my próbujemy, aby ludzie zaspokoili te miejsca kochania, miłości, akceptacji w nas. A oni nie potrafią. Wiecie dlaczego? Bo są niedoskonali. Czy ktoś kiedyś spotkał jakiegoś doskonałego człowieka? Ja tak myślałam przez kilka lat małżeństwa. Czy ktoś kiedyś spotkał jakiegoś doskonałego człowieka w swoim życiu? Wszystkie panny powinny mieć ręce do góry. Jeśli spotkałaś, to chwała Panu. Wierzę, że to był Jezus Chrystus, który też był człowiekiem. Jeśli natomiast spotkałaś kogoś, kto jest doskonały, który jest być może twoim narzeczonym, twoim pastorem, twoim liderem czy kimkolwiek, to słuchaj, już zacznij otrząsać się z tego. Zacznij myśleć, że Pan Bóg otoczył cię ludźmi niedoskonałymi, bo dzięki nim wszystkie rzeczy, które schowałeś, wyjdą na wierzch. I twój ból być może jest niewidoczny dla twoich oczu, ale na pewno widzą go oni. Powiem ci go, dotknął go. Być może nie będzie to miły sposób, ale oj, dotknął go, oj, dotknął go. A jak jeszcze ci się przydarzy wyjść za nich za mąż i dopuścisz ich jeszcze bliżej, to już nie ma bata. Na pewno go dotkną. Dotknął wszystkich miejsc, które sobie tak dobrze schowałaś i do których nikogo nie chcesz dopuścić. Wiesz dlaczego? Bo w środku będą czuli, że są narzędziem Pana Boga. Nie, oni po prostu będą chcieli mieć też doskonałą żonę lub doskonałego męża i to im się nie będzie podobało, ale te tarcia, które tam wychodzą w tych małżeństwach, one właśnie wychodzą dlatego, że nie wszystkie nasze rzeczy są oddane Panu Bogu i nie wszystko umiemy zrobić. Słuchaj, jeżeli ty nigdy nie miałeś tatusia, który był naprawdę dla ciebie tatusią, nie zaczniesz wierzyć z całego serca, że Pan Bóg jest dla ciebie tatusiem, uczyć się od niego ojcostwa, ty po prostu nie będziesz doskonałym tatusiem. Ty będziesz tatusiem, który ciągle będzie upadał. Jeśli ty nie poznasz tego, który jest oblubieńcem, nie zbliżysz się do niego, ale nie nauczysz się jego, zobaczysz go, ale jeżeli go nie zaczniesz dotykać, nie zaczniesz wkładać łap w jego rany, nie zaczniesz go jeść, nie zaczniesz z nim być, nie będziesz miał z nim relacji, tylko będziesz o nim słyszał lub opowiadał, to ty nie będziesz wiedzieć, co to znaczy być oblubieńcem. Ty nigdy nie wpadniesz, tobie nie wpadnie do głowy to, że być oblubieńcem to jest pójście na krzyż. Ale relacja, do której Bóg nas prowadzi, jest relacją, w której my uczymy się tego, jak możemy pójść dalej. Czyli jeżeli nasze zranienie, nie zrobimy z nim to, czego trzeba, to, co powinniśmy z nim zrobić, to ono uruchamia w nas taki cykl bólu, który kieruje nas w kierunku negatywnego myślenia, który wyrzuca nas z Bożej drogi, kieruje nas w kierunku grzechu, nieposłuszeństwa, ciemności i opresji demonicznej. I znowu, zranienie, negatywny sposób myślenia, obranie niebożej drogi, grzech, nieposłuszeństwo, ciemność, opresja demoniczna. I widzicie, zobaczcie, to wszystko nie zaczyna się od grzechu, to wszystko zaczyna się od zranienia. Więc jeżeli z tego kręgu my będziemy nieustannie próbować wyrzucić grzech, to ciągle nie dojdziemy do sedna, którym jest zranienie w naszym życiu. Wiesz, ja ci powiem, że ja nie wiem, dlaczego Pan Bóg za pewne zranienia w naszym życiu się tak późno zabiera. Ja po prostu pamiętam, że pierwszy raz po 5 latach od swojego nawrócenia Pan Bóg wrócił ze mną do pewnej relacji, która miała miejsce jeszcze w szkole średniej. Wtedy na studia przyjechał kolega, który właściwie po 2 latach, przepraszam, 3 lata później przyszedł na te same studia. Kiedy on wszedł do pokoju, to ja zaczęłam sobie myśleć, Boże, co on teraz o mnie myśli? Ciekawe, komu on to powie. Jejku, dlaczego on przyszedł na te studia 3 lata później? I wiesz, byłam taka rozszczęsiona, że bałam się wyjść na zewnątrz. On był świadkiem w pewnej sytuacji, w której ja zdradziłam swojego chłopaka i on bardzo dużo negatywnych słów o mnie powiedział, słów prawdy, nieprawdy i tak dalej. Ja po prostu później zdążyłam się nawrócić. Minęło te 5 lat i on się zjawił. Ja po prostu, kiedy zostałam sama w pokoju, rozpłakałam się i mówię, Panie Boże, czemu teraz, w tym momencie, Ty przysyłasz go do tego miejsca? Czemu on tutaj przychodzi? A Pan Bóg mi powiedział, bo teraz jesteś w stanie nareszcie wybaczyć. Ja sobie pomyślałam, Boże, ja się przez 5 lat chrześcijaństwa przemknęłam z nieprzebaczeniem do tego człowieka. Jak ja śmiałam. A Pan Bóg mówi, bo dopiero teraz twoje serce jest w stanie to zobaczyć. Wiecie, dlaczego byłam w stanie to zobaczyć? Bo bałam się wyjść z pokoju, bo mnie sparaliżowało, jak wszedł, bo zaczęłam sobie myśleć, ciekawe teraz, z kim on będzie rozmawiał i będą złe rzeczy o mnie chodziły po całej uczelni. Rozumiesz? Moje owoce wyzdradziły to, co jest w moim sercu. Moje owoce wyzdradziły to, co jest w moim sercu. I bardzo często jest tak, że to, co jest na zewnątrz, wyzdradza to, co jest w środku. Pamiętacie? Nie to, co wchodzi do człowieka. To, co z niego wychodzi. Tak? Czyli to, co jest na zewnątrz, pokazuje, co jest ze mną. Pamiętam, czytałam kiedyś taką książkę o kobiecie, która trafiła do Oświęcimia, była Żydówką, była panią psychiatrą i mówi, została wyciągnięta z szeregu, skopana przez, ale była też osobą wierzącą, skopana przez człowieka, który tam był jednym z tych oprawców, tak? Jakiś w randze sierżanta i wrzeszczał na nią po niemiecku, że coś ma zrobić. Ona pół rozumiała, pół nie z tego strachu i leżała tam w błocie, miała ochotę wstać i powiedzieć mu tak. Wiesz co? Gdyby twój tatuś nie był cię w dzieciństwie i nie zdarzyłoby ci się takie nadużycie, to nigdy byś się tak nie zachował. Wiesz? Ale uśmiechnęła się tylko i powiedziała, dobrze, proszę Pana, zrobię to wszystko. I wiesz, bardzo często Bóg nam daje poznać tajniki wnętrza drugiej osoby przez to, że zderzamy się z nią w różnych relacjach. I kiedy nauczymy się słuchać Pana Boga w tych relacjach, to pomożemy przynieść tej osobie naprawdę wolność do życia od zranień. Nie wiem, dlaczego to teraz mówię, bo wyszłam w ogóle to. Dobra. To miało być bardzo, bardzo porządne nauczanie dotyczące uzdrowienia wewnętrznego. No, zrobimy kiedyś seminarium. W każdym bądź razie ja wam powiem, w takiej sytuacji my naprawdę możemy zrobić to samo, co ta kobieta. Albo możemy wstać i powiedzieć tej drugiej osobie, pozwól Viola, że będziesz moim przykładem. No i co? Fajnie to się tak zachowywać? Fajnie jest to tak podnosić głos na kogoś? Rozumiesz? A możemy spuścić naszą głowę, powiedzieć, Panie Boże, jeżeli ona tak się zachowała i nakrzyczała na mnie w tej sytuacji, to być może coś jest w jej sercem i ty chcesz mi to pokazać, okej? Okay? I nie zrobić z tym nic, tylko powiedzieć, Viola, będzie dobrze. I ta reakcja może spowodować to, że coś, co było w niej schowane, ona nagle powie, wiesz co, ja tobie to pokażę. Ja chcę, żebyś ty to zobaczyła. Natomiast taka reakcja, w której my ją skonfrontujemy i powiemy, co w niej jest, może spowodować, że to na następne lata będzie odłożone i nie będzie widoczne. Widzisz, Pan Bóg taką odpowiedzialność dał każdemu z nas, abyśmy się obnosili ze sobą z miłością i abyśmy umieli nosić te brzemiona jednych drugich. Bo te nasze głębokie zranienia, Panie Boże, co ty mi robisz? Nie będę wiedziała, jak do tego wrócić. W każdym razie te nasze głębokie zranienia, które są głęboko, one są jak brzemiona, które my nosimy w sobie, których jest czasami bardzo dużo. I przez tych różnych ludzi, takich świętych, bożych ludzi, których tutaj mamy dookoła nas, Pan Bóg do tych brzemion się daje im dobierać, wtedy, kiedy oni widzą różne nasze reakcje. Kiedy my w tych różnych reakcjach potrafimy tą miłość Chrystusa im okazać, to nagle się okazuje, że coś z nich schodzi. I my nie potrzebujemy iść na żaden proces uzdrowienia wewnętrznego albo na żadne uwolnienie, ponieważ Pan przygotował dla nas uwolnienie pośród nas, pośród swojego ludu. Przez to, że nauczył nas, jak nosić nawzajem swoje brzemiona. Przez to, że nauczył nas, że za jakimś grzechem może się czuć jakieś zranienie. I my być może musimy, tak jak on, odrzucić grzech, ale musimy przyjąć osobę. I słuchajcie, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, odrzucić grzech i przyjąć osobę. Odrzucić grzech i przyjąć osobę. Odrzucić grzech i przyjąć osobę. Okay? Ale to jest taki moment, w którym my jesteśmy w stanie przyjąć osobę i przynieść ją do Pana Boga i w której to miejsce jego zranienia może być zalane Bożą miłością i uzdrowione. Widzisz, w Jana 3,6 jest napisane, to co narodziło się z ciała, ciałem jest. To co narodziło się z ducha, duchem jest. Jeśli my rozumiemy Boży sposób postępowania, to jeżeli coś jest narodzone w nas z ducha, to my to duchem traktujemy. Ale słuchajcie, nawet jeżeli widzimy, że coś jest cielesne, to my potrafimy w duchowy sposób na to spojrzeć. Nie zapominamy o tym, że kiedy słyszymy coś od Pana Boga, to nie zawsze musimy od razu to powiedzieć. Kiedy Pan Bóg przychodzi do mnie i mówi mi, słuchaj, Viola jest w bardzo złej kondycji, naprawdę źle się czuje. I jeżeli po prostu jest z tym związany grzech w jej życiu, to ja nie wyrzucam tego jako proroctwo publiczne albo nie przychodzę do niej i tego nie mówię, tylko powiem, dobrze, Panie Boże, jak już mi to powiedziałeś, jak już mi zdradziłeś tą tajemnicę, co z nią jest, to co teraz mamy zrobić? A wiecie, co my mówimy? My idziemy i objawiamy całemu światu, albo przynajmniej Violi, że jest w niej grzech i dlatego ma taki problem w życiu. Rozumiecie? Ale kiedy ja usłyszałam od Pana Boga, mówię, Panie Boże, jesteśmy przyjaciółmi. Chodzimy razem na spacery, rozmawiamy razem. Dzięki. Rozmawiamy razem. To znaczy, że masz mi jakąś tajemnicę do objawienia. Okej, ta tajemnica dotyczy Violi. Dobrze, to co powinniśmy z tym zrobić? Wiesz co? Ja myślę, że najodpowiedniejszymi słowami dla niej będzie to, aby jej powiedzieć, że ja ją kocham. Ja też? Nie, tylko ja. Okej, dobrze. Panie... dobrze, Panie Boże. Violu, ja Cię nie kocham, ale Pan Bóg Cię kocha. Rozumiecie? Violu, ja mam do ciebie coś do powiedzenia. Pan mi coś objawił twojego życia. Coś a propos twojego życia. I taka osoba od razu, wiesz, myśli sobie, czy ona zna te wszystkie rzeczy, które we mnie są. Wiesz, ja do niej mówię, Violu, Pan Bóg mi kazał powiedzieć, że cię kocha. Kocha cię taką, jaką jesteś. Wiesz, i okazuje się, że to słowo jest kluczem do niej, aby trafić do niej, aby dotknąć tego miejsca zranienia, które jest w jej życiu. Więc to, co się narodziło z duchem jest. Jeżeli słowo, które przychodzi do ciebie i które ma dotyczyć innych ludzi, pochodzi z ducha, to ono w duchowy sposób powinno być zaspokojone. Jeżeli próbujemy w cielesny sposób robić słowo, które Bóg do nas powiedział z ducha, ono nigdy nie wydaje owocu. Galacjan 5,17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ciało zawsze podąża przeciwko duchowi. Ciało zawsze podąża przeciwko duchowi. Dusza, która jest zraniona, będzie wychodzić przeciwko twojemu duchowi. Ale jeżeli ta dusza ma zacząć podążać w tym samym kierunku, idąc w parze z twoim duchem, jej pragnienia muszą zostać zaspokojone, a nie zamknięte i wycięte. Wiecie, ile razy ja swojej duszy mówiłam: duszo, masz być pod moimi stopami, teraz wstajemy, chwalimy Pana, teraz jesteśmy z Nim, naprawdę, aleluja, uwielbiamy Go. Jakoś się okazywało, że nawet jak moja dusza się poddawała na początku, to za jakiś czas zaczęła tak kwiczeć, że ludzie dookoła nie mogli mnie wytrzymać. I ja się zastanawiałam, dlaczego. Dlatego, że nigdy się nie zastanowiłam nad tym, co się naprawdę stało. Dlaczego ja się tak źle czuję w tej duszy. Dlatego, że nigdy nie pozwoliłam sobie na to, żeby zapytać, dlaczego ja się tak źle mam. Czuję się samotna. Na zdrowie. Albo jak masz na imię. Przy temacie uwolnienia. Okay? Czyli nie zapytałam się, dlaczego ja się tak źle czuję. Dlaczego ja nie mam ochoty na uwielbienie? Dlaczego ja nie mam ochoty na przychodzenie do kościoła? Nigdy nie byłam w stanie wydobyć z siebie tego, że ja się czuję samotna. Czyli wolałam to mięso ukryć w lodówce, zamiast pokazać: Panie Boże, zobacz, ja się czuję samotna. Ja jestem w małżeństwie i czuję się samotna. Ja się czuję samotna. Nie można w małżeństwie czuć się samotnym? A może damy naszej duszy na pozwolenie na to, aby ona nam powiedziała, jak się ma, jak się masz. Chwała Panu, Jezus na tronie. No nie bardzo na tronie. Jak sobie dobrze wmówisz, to będzie na tronie. Ale jeśli nie przyniesiesz swoich emocji do Pana Boga, nie dasz uzdrowić Panu Bogu twoich emocji, to nawet jak teraz siedzi na tronie, to twoja dusza postara się o to, żeby na nim nie był. Dlatego, że zranienie jest początkiem pewnej drogi, którą diabeł zaplanował w naszym życiu. I tak jak powiedziałam, to nieprawda, że Józef nie dał się zranić. Józef wiedział, co ze zranieniem zrobić. Zranienie zawsze powoduje jakąś niedojrzałość emocjonalną w naszym życiu. I przeczytam wam niektóre objawy, a wy zobaczycie, czy je macie. Tak prosto. Nastawienie na doświadczenie przyjemności w życiu. Oj, to jest bardzo duży grzech, szukanie przyjemności w życiu. I znowu, robimy porządek z grzechem, a nie widzimy, skąd to się wzięło w naszym życiu. A mogło się wziąć z naszego dzieciństwa, te dinozaury schodzą ze sceny. Bo tu ja i one razem w tym miejscu nie możemy. Nie, ja jestem wystarczająco dobrym dinozaurem, tak. Jeden dinozaur tylko może być. Szczególnie tego typu. Okej, okay. Czyli jeżeli ja mam teraz nastawienie na przyjemność, kupuję sobie jakieś gadżety, walczę i w ogóle. I teraz przyjdzie do mnie pastor, mówi: te zabawki chowamy. To nic z tego nie będzie. Ja muszę zobaczyć, skąd to się wzięło. Być może ja tak naprawdę nigdy jako dziecko nie mogłem się bawić. Taka prosta rzecz. Musiałem zawsze pracować, ciężko harować, o wszystkich dbać, o wszystkich się troszczyć. I co robię? Sobie odbijam. To znaczy moja dusza sobie odbija. Rozumiecie? Albo była tak maltretowana, że ciągle po prostu wiesz, ciągle jesteś nie taki, ciągle jesteś niewłaściwy, ciągle coś nie tak robisz. I teraz ja już w końcu nie chcę tego słyszeć. Moja dusza po takim czasie powiedziała mi: ja już nie chcę tego słyszeć. Czy wiecie, że u bardzo dużej ilości ludzi chorych psychicznie, u schizofreników, te głosy, które oni słyszą, to nie są żadne demony? Wiecie, co to jest? Już jesteście uczeni, już długo ze mną jesteście. Wiecie, co to jest? To są głosy niezaspokojonych potrzeb duszy, które się odzywają. I oczywiście, że to zawsze trzeba zobaczyć, co to jest. Trzeba zobaczyć, czy to po prostu nie jest demoniczne, ale bardzo często po latach ta gnębiona, dręczona dusza zaczyna w końcu dochodzić do siebie. I zaczyna stawiać na swoim. Styl życia skupiony na sobie. Zachowanie wyniszczające siebie. Nienawidzę się. Mam siebie dość. Dlaczego? Ktoś mi to wpoił. Dlatego, że ktoś mi kiedyś mówił, że jestem beznadziejny. Albo mówił mi, że przez ciebie mamusia nie poszła na studia. Przez ciebie mamusia tego nie zrobiła. I być może nie mówił tego wprost. Być może nie używał takich słów. Ale ja gdzieś w środku głowy miałem to, że chyba przeze mnie w mojej rodzinie się nie układa. I dlatego teraz niszczę siebie. Brak odpowiedzialności, brak zdyscyplinowania, chroniczna depresja, lęki i fobie, uzależnienia i przymus, brak elastyczności, niechęć do zmian, ciągły niepokój, destrukcyjne zachowanie, ciągłe problemy w relacjach z innymi. Nie ufaj, nie mów, nie współczuj. Nie można z nikim się związać. Zranienie zawsze będzie powodowało powstawanie niebożych mechanizmów obrony i następnych zranień. W końcu będzie powodowało, że w naszym życiu powstaje ten bezprawny grunt, właściwie prawny grunt, czy inaczej można powiedzieć otwarte drzwi, przez które diabeł może wchodzić do naszego życia. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Cegła do cegły i będzie warownia. Warownia demoniczna to jest coś, co diabeł zakłada w naszym życiu. 2 Koryntian 10:45 jest napisane, gdyż oręż nasz, z którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zburzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Bogu i zmuszamy wszelką myśl do poznania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobacz, złe zamysły, pycha, wszystko, co podnosi się przeciwko poznaniu Bogu. Wszelka myśl, która nie jest posłuszna Chrystusowi. Czyli co to są? Nieboże przekonania. Jakieś śluby, które sobie postanowiliśmy. Jakieś rzeczy, którymi się chroniliśmy. I słuchajcie, my się tak chroniliśmy, bo my nie mieliśmy wyjścia. To nie jest tak, że my sobie wybraliśmy to. To było tak, że było nam tak ciężko, tak nas bolało, że to było najlepsze wyjście, żeby nie czuć tego bólu. Słuchajcie, ja wam powiem, że są takie miejsca, w którym ja bym ludziom nie powiedziała, że muszą wybaczyć. Ja bym nie powiedziała. Wiecie dlaczego? Bo wybaczyć możesz wtedy, jak zrozumiesz, że masz niezaspokojone potrzeby i że jesteś zraniona. I wtedy świadomie możesz pomyśleć sobie, okej, chcę wybaczyć. Chcę wybaczyć. Ja kiedyś pracowałam z pewnym osobnikiem, który przeżywał bardzo ciężkie sytuacje w swoim życiu, który był gwałcony przez swojego ojca. Wiesz, i był chory psychicznie, kiedy trafił do mnie. Przez te wszystkie rzeczy jego organizm nie wytrzymał, dlatego że w wielu wypadkach po prostu odpowiedź organizmu i choroba jest związana z tym, że człowiek nie wytrzymuje. Nie wytrzymuje i po prostu pada. I wiesz, ja nie wiedziałam, jak mam do niego przemówić, żeby przebaczył swojej mamie, żeby z nią się pojednał. Powiedziałam, wiesz co, napisz scenę, sztukę, w której ty przebaczasz swojej mamie w sztuce. Ale tak tylko, wiesz, żebyś wyobraził sobie, że to jest w ogóle możliwe. Bo mówię mu, bo tak naprawdę to ona na to totalnie nie zasługuje. Słuchajcie, taka osoba, ona musi usłyszeć to, że ktoś nie zasługuje na jej przebaczenie. Rozumiecie? Nie, że ona musi, bo tak powinna, tylko że ten ktoś naprawdę nie zasługuje na jej przebaczenie. Ona potrzebuje, aby była jakaś osoba, która przy niej stanie i powie jej, słuchaj, ta osoba nie zasługuje na przebaczenie. I ja jej to wyraźnie powiedziałam przy kilku spotkaniach. I pamiętam, że powiedziałam, napisz sztukę. I ona mówi, żeby napisać tą sztukę, to usiadła na balkonie. Zimno było, ubrała się i zaczęła pisać sztukę, w której ona siedzi na wprost mamy i jej wybacza. I mówi, kiedy doszła do końca tej sztuki, najpierw w tej sztuce miała wypisać te wszystkie rzeczy, które ta osoba jej zrobiła. Tak? Później miała sobie wyobrazić, że ona do niej przychodzi, siada na wprost niej i mówi, teraz ja tobie wybaczam. I ona mówi, kiedy doszłam do tego momentu, to wiesz co, Duch Święty do mnie przyszedł. Ja zrozumiałam, że Duch Święty przyprowadził mnie do Jezusa, a Jezus wybaczył mi tak wiele rzeczy, że wiesz co, ja stwierdziłam, że ja już nie chcę nic jej trzymać. I stwierdziłam, jestem w miejscu, w którym mogę wybaczyć, w którym ja chcę wybaczyć. Rozumiesz? Ona doszła do miejsca, w którym zobaczyła, że ona może wybaczyć, że ona chce wybaczyć. I to było takie miejsce, w którym zawróciła już z drogi, na której była. I dlatego bez względu na to, w jakim miejscu ja jestem, czy jestem w miejscu, w którym jestem zraniona i wybaczam, czy jestem w miejscu, w którym jest już opresja demoniczna na mojej drodze, bo jest tyle zranień, że diabeł już naprawdę zbudował warownię w moim życiu, to ja mogę zawrócić dzięki temu, że Duch Święty cały czas działa w moim życiu. Czyli nie walczymy krwią i z ciałem, tak? Oręż nam, w którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, tak? Bitwa toczy się przeciwko warowniom. A warownia to jest coś, co jest nawykiem, czynnością powtarzającą się tak często, że w pewnym momencie staje się czynnością niezależną od naszej woli. Czyli funkcjonuje poza naszą wolą, a więc jest jakąś opresją, rzeczą, którą robimy wbrew sobie. Czyli w warowni problem jest w tym, że my często robimy coś i nie wiemy, że to robimy, że to się dzieje poza nami. Czyli oprócz zranienia, które stało się w naszym życiu, diabeł posunął się dalej i zamieszkał tam. I my pochopnie myślimy, że jak człowiek jest opętany, tak, to jest ten moment, w którym diabeł jest w życiu człowieka. Tak? I wtedy pytamy takie, czy chrześcijanin może mieć demona? No i oczywiście większość odpowiada, że nie. Tak? Ale nie bierzemy tego pod uwagę, że warownia może być również na poziomie opresji demonicznej, obsesji demonicznej. I że diabeł może spowodować, że jakaś część naszego życia jest wycięta z nas i nie oddana nigdy Chrystusowi. Jest tam zbudowana warownia. Ja nie chcę się w to więcej zagłębiać, ale to jest takie mięso, które zaśmierdło i lodówka się już zepsuła, a my pożyczyliśmy sobie nową i podłączyliśmy je na zupełnie niezależnym prądzie. I później mamy ludzi, którzy żyją z Bogiem, a ich życie jest zaprzeczeniem pobożności. I nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego sobie z tym nie radzą. Musimy dojść do tego, co jest początkiem, czyli do zranienia, i wtedy poradzimy sobie z warownią. Z tym, co spowodowało, że ludzie nie żyją więcej z Bogiem. Także warownie zniekształcają sposób naszego myślenia i patrzenia na świat, sposób pojmowania go. Wykrzywiają naszą hierarchię postępowania, wykrzywiają nasze priorytety, albo raczej je totalnie niszczą, przeszkadzają we właściwym pojmowaniu Boga, otwierają drogę duchom oszukującym nas. Także jesteśmy prowadzeni do zakłamania i zwiedzenia. Jaki jest sposób na wyjście z tego? Przeskoczymy wszystkie warownie. Jest jeden. Tak jak mówiłam, symptomy zranienia i nieuleczone uczucia odrzucenia są egoistyczne i cielesne. To jest prawda. Nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze zranienie, ale za reakcję na nie tak. Jeśli decydujemy się w każdym momencie, w którym jesteśmy, wejść na drogę zbawienia, powrócić na drogę właściwie wybawienia i zawrócić z miejsca, w którym odkryliśmy, że coś jest z nas nie tak i pójść za Chrystusem, to zaczyna się dla nas droga, w której idziemy w kierunku Bożej chwały. Jeśli natomiast zostajemy w miejscu, w którym jesteśmy, to idziemy w kierunku warowni demonicznej, w kierunku śmierci i w kierunku końca naszego życia. Jedyną możliwość, żeby zawrócić, to jest serce, które pokutuje. Serce, które staje przed Ojcem i czuje, że jest z Nim coś nie tak. Żałuje za to i chce zmiany w swoim życiu. Nie tylko zmienia sposób myślenia, ale również chce zobaczyć, co w Nim jest nie tak. I wiesz, kiedy Izrael zawracał ze swoich dróg, to za każdym razem było powiedziane, nawróćcie się i wierzcie. I to nie było związane z biczowaniem siebie, ale to było ze zrozumieniem tego, że zapędziłem się w miejsce, które nie było dla mnie i muszę zawrócić do Pana Boga. Właściwie wszystko już powiedziałam. Na koniec, psalm 18, trzeci werset. Pan jest moją skałą i twierdzą, moją wybawieniem moim, Bóg moją opoką, na której polegać chcę, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją On. I psalm 94, 22 werset. Lecz Pan jest twierdzą moją. Pan jest twierdzą moją. Jeśli chcesz, żeby do tych wszystkich miejsc, które są w Twoim życiu, przyszło Boże światło, czy to są miejsca zranienia, czy to są miejsca już warowni w Twoim życiu, także nie potrafisz myśleć inaczej niż myślisz. Na przykład myślisz, że Twoje zbawienie dokona się tylko wtedy, jeżeli będziesz służył Panu Bogu. Czy to jest prawda? Twoje zbawienie już się dokonało. Służysz Panu Bogu dlatego, że Go kochasz. Nie dlatego, że twoje zbawienie będzie dowiedzione tym, że służysz Panu Bogu. To takie proste. Służysz Panu Bogu, bo Go kochasz. Gotujesz mężowi obiady, bo Go kochasz, nie żeby mu udowodnić, że Go kochasz. Służysz Panu Bogu, bo Go kochasz. Więc jedyne miejsce i możliwość do tego, żeby twoje zranienie zostało zaspokojone we właściwy sposób, jest nasycenie Bożą miłością, jest nasycenie ojcowską miłością, jest odgarnięcie tych wszystkich pudeł, o których mówiłam na początku i powiedzenie: Boże, te pudła mojego poznania na temat tego, że jak będę już dobrze wyznawał, to będę z Tobą żył, te moje pudła tego, że chrześcijaństwo to jest ruch wiary, te moje pudła, że chrześcijaństwo to jest charyzmatyzm, że chrześcijaństwo to jest uzdrowienie, że chrześcijaństwo to jest uwolnienie, że jak głośno krzyczymy do Pana Boga, to wszystko wtedy jest w porządku, te moje pudła, że jeżeli ja będę dbał o mój dom, to wtedy wszystko będzie w porządku, ja to wszystko teraz odsuwam, wszystko odsuwam i robię takie miejsce pomiędzy mną a Tobą. Bo widzę, że moje relacje są niewłaściwe, bo widzę, że jest w nich dużo ucieczki, bo widzę, że jest w nich dużo strachu, bo widzę, że moja dusza aż kwiczy po prostu w różnych momentach obecności Ducha Świętego, że źle się czuję. Panie Boże, ja chcę Cię dopuścić. Ja chcę, żebyś mnie nasycił swoją miłością, żebyś mnie nasycił swoją obecnością, żebyś wszedł w te miejsca wszystkie, które są przede mną jawne, ale żebyś wszedł również w te miejsca, które są przede mną niejawne, ale widzą ci to ci, którzy siedzą dookoła mnie. Abyś wykorzystał wszystkich ludzi, wszystkie możliwości, aby w końcu nic nie stało pomiędzy mną a Tobą. Pamiętacie, co oddziela nas od Boga? Jest powiedziane, grzech jest tym, który oddziela nas od Boga. Ale czy to, nie wiem, czy to Pan Bóg powiedział, że jak grzech jest w naszym życiu, to on jest, my jesteśmy od Niego oddzieleni? No tak, Pan Bóg powiedział. Ale co miał na myśli? Że jeżeli grzech jest w naszym życiu, to my nie chcemy przyjść do Pana Boga. My się boimy przyjść do Pana Boga. Dlaczego? Bo nie jesteśmy nasyceni relacją z Nim. Możecie wstać. Poproszę. Panie Boże, Ty jesteś źródłem miłości, źródłem relacji. Ty jesteś naszą odpowiedzią. Panie Boże, ja nie wiem, dlaczego Ty kopiesz tak głęboko w tym kościele. Dlaczego tak głęboko dobierałeś się do nas w wiatrołapie. Ale Panie Boże, ja mam świadomość tego, że słowa oszczercy, słowa oskarżyciela, tak jak jest napisane w przypowieściach, wchodzą głęboko do wnętrza duszy. Wchodzą głęboko do wnętrza duszy. Panie Boże, ja wiem, że oskarżyciel zawsze będzie nas oskarżał. Ja proszę Ciebie, abyś Ty dotknął wszystkie te miejsca w życiu każdego z nas, które są niebożymi przekonaniami, które są naszymi ślubami, które kiedyś miały nas chronić przed życiem i przez innymi. Abyś dotknął tego, już nigdy mnie nikt nie dotknie, już nigdy nikt mnie nie zrani. Abyś dotknął tego, nie zaufam żadnej kobiecie, nie zaufam żadnemu mężczyźnie. Abyś dotknął tych wszystkich miejsc, w których my mówimy, że z ludźmi trzeba żyć na dystans. Abyś dotknął tych wszystkich miejsc, w którym myślimy, że nie możemy być sobą przed innymi. Panie Boże, ja nie wiem, czy to już są warownie w naszym życiu. Ale wiem, że to są te miejsca, przez które wypływa grzech, w którym pojawia się gorycz w naszym życiu. Nieprzebaczenie. Nienawiść. Przez które my zaprzeczamy tego, że Ty jesteś w nas. Panie Boże, ja proszę Cię, daj nam siłę, abyśmy wtedy, kiedy widzimy gorycz w innych ludziach, odrzucenie, niechęć, abyśmy pytali o Twoje słowo uzdrowienia dla nich, a nie potępiali ich i dokładali jeszcze jedno potępienie do potępienia, w którym oni żyją. Panie Boże, ja proszę Ciebie o działanie Twojego Ducha Świętego nad nami, który przyprowadzi nas do Ojca, do tego miejsca, które jest najlepsze, który będzie wykonywał głęboko i głęboko tą pracę w nas. Panie Boże, ja proszę Cię, abyśmy nie mogli odejść z tej pustyni i abyś Ty trzymał nas tam w wyznaczonym czasie, aż naprawdę wszystko oddamy Tobie. aż naprawdę będziemy wiedzieli, że nic sobie nie zachowaliśmy. Panie Boże, ja proszę Ciebie, abyś Ty zaczynał nas dotykać głęboko, abyśmy nie żyli religijnym życiem, życiem, w którym szukamy następnego przebudzenia, w którym szukamy następnej metody na to, jak praktykować chrześcijaństwo. Proszę Cię, Panie Boże, abyśmy przestali praktykować chrześcijaństwo, abyśmy zaczęli praktykować relację, do której zostaliśmy powołani, relację, w której mamy żyć, relację z Tobą, Bogiem. Panie Boże, ja proszę Ciebie, aby Jezus po raz kolejny przyprowadził nas do Ciebie. Aby Jezus tak jak nas wybawił i przygotował drogę do Ojca, tak teraz zaczął objawiać nam Ciebie. Abyśmy mieli odwagę zbliżenia się do Ciebie. Odwagę pójścia tą drogą. Abyśmy nie zatrzymywali się na Jezusie i na przyjaźni z Nim, ale abyśmy podążyli w kierunku Ojcostwa. W kierunku Ojcostwa, który jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, wszystkie nasze pragnienia. Abyśmy zobaczyli pragnienie miłości w nas, pragnienie akceptacji w nas, pragnienie celu w nas, pragnienie Ciebie w nas. Boże, spraw nam odnowę. Boże, spraw nam odnowę. Boże, spraw nam odnowę. Ja myślę, że to jest początek. Nie chciałam żadnej modlitwy. Chciałam, żeby tak weszło głęboko i poszło dalej. Bo nikt nas nie nauczy relacji z tatą. Tata nauczy nas relacji ze sobą, jak do niego przyjdziemy i się wykrzyczymy. Także kochani, miejcie dobrą niedzielę. Miejcie błogosławiony czas.